Dzisiejsze rozważanie chciałbym zacząć od przypomnienia, jak powstał zbór w greckim mieście Tesalonice. Będziemy czytać Dzieje Apostolskie, rozdział 17, wersety od 1 do 4. Przypomnijmy sobie, jak powstał zbór w tym greckim mieście. Dzieje Apostolskie, rozdział 17, wersety od 1 do 4. To jest strona 1191. Jest to druga podróż misyjna apostoła Pawła i czytamy: a gdy przeszli Amfipolis i Apolonię, przybyli do Tesaloniki, gdzie była synagoga żydowska. Paweł zaś według zwyczaju swego poszedł do nich i przez trzy sabaty rozprawiał z nimi na podstawie pisma, wywodząc i wykazując, że Chrystus musiał cierpieć i zmartwychwstać. Tym Chrystusem, mówił, jest Jezus, którego ja wam głoszę. I dali się niektórzy z nich przekonać i przyłączyli się do Pawła i Sylasa, również wielka liczba spośród pobożnych Greków i niemało znamienitych niewiast. A więc Paweł przybywa do greckiego miasta, znajduje synagogę, bo taki był jego sposób postępowania. W większości miast, gdy była synagoga, udawał się do synagogi. W tej synagodze zaczyna rozprawiać na podstawie pism, rozmawiać z ludźmi, którzy do synagogi przychodzili. I dowiadujemy się, że niektórzy spośród Żydów, którzy należeli do tej synagogi, dali się przekonać, a więc niektórzy, to jest użyte słowo, więc te grona osób, które chodziły do synagogi z narodowości żydowskiej, jakaś część dała się przekonać, ale dalej czytamy, również wielka liczba spośród pobożnych Greków. A jeżeli chodzi o pobożnych Greków, to już była wielka liczba. A więc niektórzy spośród narodu żydowskiego i wielka liczba pobożnych Greków i niemało znamienitych niewiast. A więc na tej podstawie możemy wiedzieć, że Kościół w Tesalonice to Kościół, który głównie składał się z nawróconych Greków, z nieżydów. Tutaj wyraźnie jest wskazane, jakie były te proporcje. Niektórzy z narodu żydowskiego dali się przekonać i oni przyłączyli się do Pawła i Sylasa, ale dalej jest powiedziane, że wielka liczba spośród pobożnych Greków. To była ta wielka liczba, która dała się przekonać. A więc wiemy o tym na tej podstawie, że Kościół w Tesalonice, jak powiedziałem, składał się w głównej mierze z nawróconych Greków, pobożnych Greków, a więc Greków, którzy mieli jakiś kontakt z synagogą, chodzili do synagogi, czy kontaktowali się z pobożnymi Żydami, w jaki sposób ich jak gdyby wiara była ukształtowana przez oddziaływanie synagogi, która była w tym mieście. I teraz dalej wiemy o tym, że apostoł Paweł w Tesalonice był zaledwie 3 tygodnie. To były tylko 3 sabaty. To była jedna z najkrótszych pobytów misyjnych w danym mieście. Bardzo krótko był w Tesalonice, dlatego że zaraz wybuchły prześladowania z powodu jego pobytu i z powodu jego przybycia i musiał opuścić to miasto. Więc możemy jasno stwierdzić, że Kościół w Tesalonice, ten Kościół głównie składający się z nawróconych pogan, z nawróconych Greków, nie był Kościołem ukształtowanym. To nie był Kościół w jakiś sposób mocno ukształtowany. On naprawdę niewiele czasu spędził w Tesalonice. Pismo tutaj pokazuje, że właśnie to było 3 tygodnie, może troszeczkę dłużej. I jak stwierdziłem wcześniej, głównie to byli nawróceni Grecy, nie Żydzi, poganie. Ludzie, którzy nie mieli w sobie tego fundamentu biblijnego, mocnego fundamentu biblijnego. Oni się dopiero wszystkiego musieli uczyć. Zwłaszcza, że o tym czytamy w pierwszym liście do Tesaloniczan, że Paweł mówi do nich: nawróciliście się od bałwanów do Boga żywego. Pokazuje im to, nawróciliście, to pierwszy list do Tesaloniczan, rozdział 1, chyba werset 9. Nawróciliście się od bałwanów do Boga żywego. I teraz, wiedząc to, te rzeczy, wiemy też o tym, że apostoł Paweł, kiedy później stamtąd, z Tesaloniki, udał się do następnych miast, on bardzo się martwił o ten zbór. Był w takiej niepewności, czy ten zbór przetrwa. Po tak krótkiej jego wizycie, czy ten zbór da sobie radę. Czy ci ludzie wierzący naprawdę na tyle doświadczyli Boga, że ostaną się w wierze, zwłaszcza, że pojawiły się i prześladowania, i przeciwności. Wiara nie była absolutnie ukształtowana. To wszystko było takie świeże, nowe, takie świeże przeżycie, ale doktrynalnie, jeżeli chodzi o poznanie, ci ludzie w ogóle nie byli ukształtowani. Ja powiedziałem, to wszystko było bardzo takie, dopiero zrodzone. I później apostoł Paweł bardzo szybko napisał do nich list. List do Tesaloniczan pierwszy, drugi, to są jedne z pierwszych listów apostoła Pawła, które powstały. Bardzo szybko, bo wynikało to z pewnego rodzaju troski, że nie wiedział, jak sobie ten zbór poradzi. Zresztą on o tym pisze, ale nie chcę tego wszystkiego omawiać, bo chcę przejść do rozdziału czwartego, pierwszego listu do Tesaloniczan. Pierwszy list do Tesaloniczan, rozdział czwarty, wersety od pierwszego do czwartego. Przeczytajmy ten fragment. A poza tym, bracia, prosimy was i napominamy w Panu Jezusie, abyście stosownie do otrzymanego od nas pouczenia, jak macie postępować i podobać się Bogu, jak zresztą postępujecie, abyście tym bardziej obfitowali. Wszak wiecie, jakie przykazania daliśmy wam w imieniu Pana Jezusa. Taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa, aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości i poszanowaniu, nie z namiętności żądzy, jak poganie, którzy nie znają Boga. I apostoł Paweł, wiedząc o tym, że ten zbór nie jest ukształtowany od strony poznania, że naprawdę ten zbór nie jest w stanie rozumieć na tym etapie pism, znać te pisma, że jest to etap, który przychodzi z czasem. Trzeba dużo czasu, aby zapoznać się z pismami. Ten apostoł Paweł zwraca się do tego zboru w następujący sposób. Mówi tak, żebyście wiedzieli, jak macie postępować i podobać się Panu Bogu. Jak macie postępować i podobać się Panu Bogu. Nagle okazuje się, że nie trzeba mieć jakiegoś mega dużego poznania. Nie trzeba mieć jakiegoś wnikliwego poznania Pisma Świętego od początku do końca, by postępować w sposób, który podoba się Bogu. Jak powiedziałem, to był bardzo świeżutki Kościół, młodziutki Kościół, dopiero co nawróceni ludzie. I do nich apostoł Paweł mówi, macie postępować tak, żeby się Bogu podobać. I do tego mówi, zresztą tak postępujecie. Skąd to było? To było w nich. To wynikało z tego cudu nowego narodzenia. To wynikało z tego cudu nowego przymierza, że Bóg coś wraz z tym, kiedy rodzimy się na nowo, wkłada coś głęboko w nasze serce. Stajemy się uczestnikami boskiej natury. Jak powiedziałem, oni może nie do końca mieli poznanie pism. Jestem przekonany, że na pewno nie mieli poznania pism takiego, jakim my dzisiaj dysponujemy. W ogóle nie mieli Nowego Testamentu. Otrzymali może od apostoła Pawła Septuagintę, a więc greckie tłumaczenie Starego Testamentu, aby mogli czytać, aby mogli poznawać Boże Słowo. Stary Testament głównie. Ale, jak powiedziałem, nie mieli Nowego Testamentu, mieli w sobie nowe życie i apostoł Paweł mówi im, jest to wystarczające, abyście postępowali w sposób godny Pana. Abyście postępowali w taki sposób, żeby się Bogu podobać. Zresztą tak postępujecie, ale was napominam, zachęcam i proszę, abyście w tym obfitowali. I drodzy, dzisiaj chcę coś powiedzieć na temat postępowania. Postępowania, na które Bóg zwraca swoją uwagę. Postępowania, do którego Bóg nas wzywa. Jestem przekonany, że jest to absolutnie niezależne od poznania i na jakim etapie jesteśmy naszego chrześcijaństwa. Każdy i nowonarodzony człowiek i ten, który 10 lat kroczy za Panem, 20 lat kroczy za Panem, jest wezwany do tego samego. Jest wezwany do tego, aby postępował w sposób taki, żeby znalazł upodobanie w oczach Bożych. Drodzy, kilka innych fragmentów. Efezjan, 4 rozdział, werset 1. Efezjan, 4 rozdział, werset 1 mówi nam w ten sposób. Napominam was tedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali jak przystoi na powołanie wasze. Napominam was, mówi apostoł Paweł, abyście postępowali jak przystoi na powołanie wasze. Jakie jest nasze powołanie? Jesteśmy powołani, by być dziećmi Bożymi. Jesteśmy powołani, by przynależeć do Bożego Królestwa, do Bożego dziedzictwa. Jak powiedziałem wcześniej, staliśmy się uczestnikami boskiej natury w Jezusie Chrystusie. I apostoł Paweł mówi, postępujcie jak przystoi na wasze powołanie. Dalej, w tym samym liście, w rozdziale 5, w wersecie 9 mówi, w wersecie 8 mówi, postępujcie jako dzieci światłości. Postępujcie jako dzieci światłości. W Chrystusie staliście się dziećmi światłości. Teraz postępujcie jako dzieci światłości. Dalej, list do Filipian, rozdział 1, werset 27. Niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej. Abym, czy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny, słyszał o was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc razem z połem za wiarę Ewangelii. Kolejne wezwanie, niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej, niezależnie na jakim etapie naszego poznania jesteśmy. Czy ktoś, jak powiedziałem, dopiero narodził się na nowo, czy ktoś już wiele lat kroczy za Panem, jeden i drugi ma takie samo wezwanie. Niech życie twoje będzie godne Ewangelii Chrystusowej. Możemy analizować, przechodzić w ten sposób przez większość pism Nowego Testamentu. List do Kolosan, rozdział 1, werset 10. Apostoł Paweł mówi, abyście postępowali w sposób godny Pana, ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga. Kolejne wezwanie. Abyście postępowali w sposób godny Pana. Może to podsumuję, co powiedziałem. Postępowanie i podobanie się Bogu. List do Tesaloniczan. List do Efezjan. Postępowanie, jak przystoi na powołanie wasze. Postępowanie jako dzieci światłości. Postępowanie w sposób godny Pana. Życie wasze niech będzie godne Ewangelii Chrystusowej. Czy widzimy to? Nacisk, absolutny nacisk w nauczaniu apostoła Pawła był położony na to, abyśmy postępowali zgodnie z tym, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie. To był absolutny nacisk. To była rzecz absolutnie priorytetowa, fundamentalna. To było sedno jego nauczania. Teraz, kiedy już jesteście dziećmi Bożymi, teraz, kiedy Bóg przebaczył wasze grzechy, teraz, kiedy Bóg zrodził was na nowo, jesteście uczestnikami Jego natury, teraz postępujcie zgodnie z waszym powołaniem. I jak powiedziałem, to wezwanie brzmi niezależnie od tego, czy ktoś jest wczoraj nowonarodzony, czy ktoś już podąża za Chrystusem wiele lat. Każdy w równej mierze jest wezwany do tego, żeby prowadził życie godne Boga, żeby prowadził życie godne Ewangelii, żeby postępował tak, żeby się Panu Bogu podobać. I chcę zdecydowanie i bardzo mocno to podkreślić, że to jest ważniejsze przed Bogiem niż nasze różnego rodzaju poglądy, które mamy na różne sprawy, nawet sprawy biblijne i doktrynalne. Tutaj w sprawach różnych możemy mieć różne spojrzenie. W sprawach biblijnych możemy mieć, ktoś może być przeakcentowany w jedną stronę, ktoś może być przeakcentowany troszeczkę w drugą stronę. Ktoś oprze się na tym fragmencie Biblii, a ktoś oprze się na innym fragmencie Biblii. Ale co do postępowania, wszyscy jesteśmy wezwani do jakości życia. Nawet bym powiedział, niezależnie od stopnia poznania, jaki mamy. Do tego wzywa nas Bóg. To jest przed Nim istotne, to jest przed Nim ważne. Tak naprawdę to się liczy. Jak żyję?
Jak jest moje życie? Nie, jak jest wypełniona moja głowa, chociaż ja tutaj nie neguję poznania, sam studiuję Pismo Święte i nie chcę, żebyście myśleli, że ja występuję przeciwko studiowaniu Pisma Świętego. Absolutnie nie. Ale samo wzrastanie w poznaniu, to zresztą to, co brat Bartosz powiedział, bez przełożenia tego na postępowanie, tak naprawdę nie może zadowolić Boga i nie zadowala Pana Boga. Myślę, że o wiele mocniej powinniśmy się skupiać na naszym postępowaniu niż na naszych poglądach. Bo jak powiedziałem, poglądy mogą być różne i one się także ewoluują, zmieniają. Nawet w naszym życiu poglądy na pewne sprawy zmieniają się. Ale postępowanie na każdym etapie powinno być godne Ewangelii, godne Boga. Na każdym etapie. Do tego w sposób ewidentny jesteśmy wezwani. Pozwólcie, że posłużę się pewnym przykładem, który może być dosyć aktualny. Przykładem związanym z tak zwanym, czy nie tak zwanym, z biblijnym szabatem. Wyobraźmy sobie czterech chrześcijan. I każdy z tych chrześcijan prezentuje inny pogląd w tej kwestii. I każdy prezentuje pogląd oparty o Pismo Święte. I pozwólcie, że wam zaprezentuję te poglądy. Pierwszy pogląd oparty o drugą Księgę Mojżeszową, rozdział 20, wersety od 9 do 10, gdzie czwarte przykazanie Pana Boga mówi: pamiętaj, abyś dzień szabatu święcił. I to jest pogląd oparty o przykazania, które Bóg dał Mojżeszowi na górze Synaj, o czwarte przykazanie. Według kalendarza żydowskiego i tradycji żydowskiej ten dzień szabatu zaczyna się w piątek o godzinie po zachodzie słońca dokładnie i kończy w sobotę po zachodzie słońca. I oto jest jeden chrześcijanin, który mówi, to jest czwarte przykazanie, które Pan Bóg dał, nigdy go nie zmienił i to przykazanie należy przestrzegać w ten sposób, i każdego piątku po zachodzie słońca ma szabat, dzień odpocznienia, dzień dla Pana, aż do soboty po zachodzie słońca. Jeżeli mu się uda wytrwać, bo no ale stara się. Na to jest drugi chrześcijanin, który mówi w ten sposób i prezentuje drugi pogląd. Owszem, ale spójrz też na to, że jeżeli chodzi o nowe przymierze, to mamy następujące fakty, mianowicie Pan Jezus zmartwychwstał w niedzielę, Duch Święty został wylany w niedzielę. O chrześcijanach czytamy, że spotykali się pierwszy dzień po szabacie, a więc naturalnie wychodzi na to, że ten szabat, piątek wieczorem, można równie dobrze przenieść na niedzielę, bo są ku temu przesłanki. I mówi, ja zachowuję szabat, ale dla mnie szabatem jest niedziela. Oto jest drugi pogląd. I na to staje trzeci chrześcijanin i mówi tak. Ja opieram się o coś innego. Ja opieram się o to, co powiedział Pan Jezus w Ewangelii Marka, rozdział 2, werset 27 i 28, gdzie Pan Jezus powiedział, że to szabat jest dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. I Pan Jezus powiedział, że On jest Panem szabatu. Ja się obieram o ten pogląd i ten pogląd mi mówi, że szabat jest ustanowiony dla mnie, więc to ja tak naprawdę decyduję o tym, kiedy jest mój szabat. Bo on jest dla mnie ustanowiony. Więc ja decyduję, jeżeli najlepiej mi jest, żeby to był wtorek, to dla mnie wtorek będzie moim dniem szabatu, bo szabat jest dla mnie. No w sobotę muszę posprzątać w domu, a w niedzielę no niestety wypadła praca. No to więc szabat dla mnie jest kiedy? No wtedy, kiedy mogę go zrobić. A więc pierwszym dniem będzie dla mnie wtorek na przykład. A więc opiera się, że to szabat jest dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Na to staje kolejny chrześcijanin i mówi, ale ja się opieram o list do Rzymian 14:5, gdzie jest powiedziane, że jeden robi różnicę między dniem, a drugi każdy dzień ocenia jednakowo. I nie każdy zostanie przy swoim zdaniu, tak to finalizuje apostoł Paweł. I ten chrześcijanin mówi, słuchaj, dla mnie każdy dzień jest dla Pana. Dla mnie każdy dzień jest taki sam. I on mówi, moje odpocznienie jest nie w dniu, tylko w Chrystusie. Ja w Chrystusie odpoczywam, a nie w dniu. Oczywiście, jeżeli mogę mieć wolny dzień, to sobie go zrobię, ale nie jestem przywiązany do tego literalnie. No i spotyka się tych czterech chrześcijan po nabożeństwie i zaczynają rozmowę ze sobą. Dla mnie dzień szabatu zaczyna się w piątek, o 20:00 to jest czwarte przekazanie. Ale Pan Jezus zmartwychwstał w niedzielę, Duch Święty został wylany w niedzielę. Dla mnie dzień szabatu jest w niedzielę. A staje inny chrześcijanin i mówi, ale szabat jest dla człowieka, nie człowiek dla szabatu, więc ja mam szabat w ten dzień, który mi pasuje. A czwarty mówi, ale ja każdy dzień oceniam tak samo, bo odpocznienie moje jest w Chrystusie. Kto ma rację? Powiedzcie mi, kto ma rację? Rozumiemy to? Moje pytanie jest takie, jakie jest twoje postępowanie w Chrystusie? Czy weźmiesz Biblię, będziesz okładał tego brata, który wierzy, że to w piątek po zachodzie słońca? Czy weźmiesz Biblię, będziesz okładał tego, który mówi, że każdy dzień traktuje tak samo? Że on jest gorszy, będziesz jego okładał? Wiecie, tak sobie myślę, że jak takich czterech chrześcijan się spotka, to zawsze mają temat do dyskusji. To jest dyżurny temat. Zawsze dobry. Ale powiedzcie mi, dlaczego nikt nie zapyta, słuchaj, a jak sobie radzisz z pokusami? A jak sobie radzisz z moralnością w swoim życiu? A jak radzisz sobie z dziećmi, które dorastają, masz nastoletnie dzieci, jak sobie radzisz z nimi? Potrzebujesz modlitwy? Dlaczego nie zapytamy, a może w czymś ci pomóc? Tylko będziemy spierać się, kto ma rację. Będziemy próbowali udowodnić swoją rację. Kto lepiej potrafi miecza używać? Kto ma lepsze argumenty? Kto jest bardziej błyskotliwy? Kto cię potrafi zagiąć? Czy o to chodzi? Jakie jest twoje postępowanie w Jezusie Chrystusie? O to cię zapytam. Jak żyjesz? Jak twoja rodzina funkcjonuje? Czy twoja żona może stanąć tu i powiedzieć, mój mąż to prawdziwy chrześcijanin? Nie jest doskonały, ale wiem, że żyję z Bogiem. Dlaczego łatwiej nam się jest spierać na doktrynę? Czy o to Panu Bogu chodzi? Nie chcę was rozśmieszać, ale to tak jak by się spotkało czterech ludzi i kłócili się, kiedy zaczyna się życie. Chrześcijanin, ateista, humanista, no jeszcze jeden. Jeden chrześcijanin mówi, że życie zaczyna się od razu od poczęcia. To już jest pełne życie. Ateista mówi, ale skąd? Przynajmniej musi 12 tygodni minąć. A jeszcze ktoś powie, 12 tygodni to za mało. Tak naprawdę dopiero po narodzinach. No ale może tam w 20 którymś tygodniu. I zaczynają ze sobą debatować i rozważać to. I takie argumenty, i takie argumenty, i takie argumenty. W końcu przychodzi ktoś i mówi, ty nie masz racji, ty nie masz racji i ty nie masz racji. Życie zaczyna się, gdy dzieci wyjdą z domu i pies zdechnie. Wtedy zaczyna się życie. Takie mogą być nasze rozmowy. Drodzy, jakie jest twoje postępowanie w Chrystusie? O to się pyta Bóg. A więc
wspomniane cztery fragmenty Pisma Świętego. Spróbujmy sobie przeanalizować, o czym apostoł Paweł pisał i do czego wzywał. A więc list do Tesaloniczan mówi tak. Wracam do tych fragmentów, które czytałem. Poza tym, bracia, prosimy was i napominamy w Panu Jezusie, abyście stosownie od otrzymanego od nas pouczenia, jak macie postępować i podobać się Bogu, jak zresztą postępujecie, abyście tym bardziej obfitowali. Wszak wiecie, jakie przykazanie daliśmy wam w imieniu Pana Jezusa. Taka jest bowiem wola Boża, aby uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa, aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości i poszanowaniu, nie z namiętności żodzy, jak poganie, którzy nie znają Boga. A więc postępowanie, które jest związane z przemianą naszego wnętrza. Postępowanie, w którym radzimy sobie z naszą seksualnością, na przykład. Gdzie diabeł zbiera wielkie żniwo. Wielkie żniwo. Apostoł Paweł o tym pisał, abyście postępowali zgodnie z powołaniem, powstrzymywali się od wszeteczeństwa, nie z namiętności żądzy, byście mieli powstrzymać swoje ciało. Jak poważna jest to sfera, mogli się przekonać między innymi tacy wielcy mężowie Boże jak Dawid. A czy nam wolno to lekceważyć, jeżeli człowiek, który żył tak blisko Boga jak Dawid, właśnie w tej sferze sobie nie poradził w życiu? I osiągnął wszystko. Z pasterza został królem. Podbił narody. Był Bożym prorokiem. Bóg do niego mówił. Przekazywał Boże Słowo, pisał psalmy. I pokonała go kobieta. Nie dał sobie rady z jedną rzeczą. Z kobietą. Z własną pożądliwością sobie nie dał rady. Własna pożądliwość go pokonała. A czy my możemy powiedzieć, że nas to nie dotyczy? Oj, bardziej dotyczy i dobrze wiecie, że dotyczy. I dobrze wiecie, że nas to dotyczy każdego dnia. Dalej, Efezjan, 4 rozdział, co pisał apostoł Paweł do zboru w Efezie. Napominam was wtedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze, z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze, jak przystoi na powołanie, z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości. O takie postępowanie chodzi w życiu. O to chodzi w życiu chrześcijańskim. By z całą pokorą, z cierpliwością, z miłością znosić jedni drugich. Znosić nasze odmienności, a także te odmienności w sferze poglądów. Może taki przykład akurat z naszego rodzinnego podwórka. Tak mieszkamy, że drzwi wejściowe do naszego mieszkania są naprzeciwko, po drugiej stronie klatki, po drugiej stronie korytarza. Rodzina, która mieszka obok nas, ma chyba pokój. Nie byłem tam, ale podejrzewam, że tam jest sypialnia i często tam dziecko śpi w tym pokoju za ścianą. Czyli jest nasze drzwi wejściowe, korytarz i ściana, i za tą ścianą śpi dziecko. Po prostu i tak. Nie wiem, taki mam nawyk, nie jest to dobry nawyk, że drzwi nie zamykam, wiecie, za klamkę, że nie naciskam, nie dociągam, tylko przez dociągnięcie, czyli przez uderzenie. Nie, że pcham drzwi, żeby się zamkły, ale po prostu zamiast nacisnąć klamkę, no to po prostu je zaczaskuję. Ja tak robię, nie powiem, kto jeszcze z mojej rodziny tak robi, mówię o sobie. To jest jak gdyby sposób, no po prostu tak, taki mam nawyk, no tak zamykam drzwi, no nie naciskam klamki, żeby, no to najlepiej jest odczuwalne o drugiej w nocy, gdy na przykład ktoś idzie toaletę o drugiej w nocy i tak właśnie zamknie drzwi, nie? Ale taka była sytuacja. No i sąsiedzi raz zwrócili uwagę mojej córce, żeby po prostu, no bo może łatwiej było córce zwrócić uwagę, że proszą, żeby te drzwi zamykać tak, żeby... Później zwrócili uwagę mojej żonie,
No i miała być kolej na mnie, tak? Ja mogłem powiedzieć tak, w sumie. Do mnie nie przyszli, ale mogę sobie powiedzieć tak. To jest moje mieszkanie, moje drzwi. Wolność Tomku w swoim domku. Tak zamykam drzwi. No, trudno, no przepraszam. To jest, taki jestem, no taki jestem. Panie Boże, tak mnie stworzyłeś, taki jestem. Drzwi zamykam właśnie w ten sposób. Wiecie, ale po co? Zacząłem się uczyć zamykać drzwi tak, jak należy. Wiecie, ciężko mi to wychodzi, bo często czasne, przejdę dwa kroki i się wracam, otwieram jeszcze raz zamek. Dokładnie tak robię i zamykam tak, jak trzeba. A jak ja czasne, moja żona słyszy, to wylatuje za mną i mówi, wróć się. Dokładnie tak mówi, wróć się. I zamykamy tak, jak trzeba. I uczę się. Już walczę z tym któryś miesiąc. Już jest 50 na 50. Mam nadzieję, że będzie 100 na 0. A jak później staniesz tym ludziom i powiesz im o Chrystusie, gdy będzie potrzeba? Bardzo mi się podobało, co brat Karol Barczuk powiedział tutaj w zeszłą niedzielę. On mówił o tym, Kazimierz Barczuk powiedział w zeszłą niedzielę, on mówił, jak ewangelizować Żydów. Do nas, do chrześcijan, powiedział, jak ewangelizować Żydów. I on powiedział bardzo prosto, jeżeli twoje życie nie jest takie, że wzbudza zainteresowanie u Żyda, to nie masz mu nic do zaoferowania. Jeżeli twoje życie jakościowo nie przewyższa jego życia, to nie masz mu nic do zaoferowania. On jest bardzo często pobożny, religijny, modli się, czyta Pismo Święte. Co możesz zaproponować? Ma przykładną rodzinę, kilkoro dzieci. Co możesz mu zaproponować? Doktryny? Jeżeli twoje życie nie jest dla niego wyzwaniem, to nie masz mu nic do zaoferowania. Bardzo śmieszny, ale prawdziwy był ten przykład o sąsiedzie. Pamiętacie? Niektórzy z nas pamiętają. Jak sąsiad ewangelizował jednego Żyda. I kiedy go widział, to go ewangelizował. Kiedy go widział, to mówił o Chrystusie. Jak się nie nawrócisz, to pójdziesz do piekła. I ten Żyd go pyta. A ty pójdziesz gdzie? Do nieba. To jak ty tam pójdziesz, to ja tam nie chcę iść. Rozumiecie? O postępowanie chodzi w Chrystusie. Jakie jest twoje postępowanie w Chrystusie? To jest fundament. Może jeszcze inny fragment, jeszcze kolejny fragment. Kolosan 1,10. Czytaliśmy to też. Kolosan 1,10. Abyście postępowali w sposób godny Pana, ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga. Abyście postępowali w sposób godny Pana i jaki owoc mamy wydać? Wydając owoc w każdym dobrym uczynku. I ostatnio wam podawałem definicję dobrego uczynku. Jakoś to wraca. Wydając owoc w dobrym uczynku. I wzrastając w poznawaniu Boga, jako też efekt naszego życia z Bogiem. Chodzi o postępowanie. Oto się cała sprawa rozgrywa. No i na koniec list do Filipian. Doczytałem. Niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej, abym czy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny, słyszał o was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc z połem za wiarę Ewangelii. Życie godne Ewangelii. Na czym polega? Popatrzcie tutaj się w tekst. Życie godne Ewangelii polega, abyśmy stali w jednym duchu, jednomyślnie, razem walcząc za wiarę Ewangelii. Nie próbowali ustalić, kiedy jest tak naprawdę właściwy dzień, by go przestrzegać, by go święcić. Ale razem stali dla sprawy Ewangelii. Jakie jest nasze podstawowe zadanie, do którego powołał nas Bóg?
Naszym podstawowym zadaniem jest przekazać dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie ludziom, którzy żyją wokół nas. To jest nasze podstawowe zadanie. I my razem, wszyscy, niezależnie od tego, jakie mamy, nazwijmy to, nieco swoje poglądy w jakichś sprawach. I one mogą się różnić, na pewno się różnią. Ja nie mam zamiaru nikogo prostować. Jeżeli tak jesteś ukształtowany, tak jesteś przekonany, bądź wierny w tym. Ale nie mów mi, że ja jestem gorszy, bo rozumiem nieco inaczej. Nie mów, że jestem gorszy, bo rozumiem inaczej. Ale chodzi o to, żebyśmy razem złapali się za ręce i razem stanęli dla sprawy Ewangelii. Razem. Nawet przy odmienności w różnych kwestiach. Bo to jest sprawa najważniejsza, fundamentalna. Abyśmy w jednym duchu razem stali za wiarę Ewangelii. I podsumowując, no jak to podsumować? Jak to tak się tworzyło to kazanie na bieżąco dzisiaj troszkę. Jak to podsumować? Poznanie, nie walczę z nim, jest właściwe. Trzeba wzrastać w poznaniu. Ale to, co jest moim zdaniem przed i co jest ważniejsze, to jak żyję i jak postępuję w Jezusie Chrystusie. To jest ważniejsze. Czy moje życie jest naprawdę godne Boga i godne Ewangelii? Czy muszę się wstydzić i ukrywać? Jak powiedziałem, daleko nam do doskonałości. Każdemu z nas daleko do doskonałości. Ale czy naprawdę toczę bój o to, by umartwić to, co w moich członkach jest ziemskiego? Czy toczę o to bój? Czy toczę o to bój, by w moim życiu był owoc Ducha Świętego? Czy toczę o to bój, by postępować tak, by się nie wstydzić Boga? I by inni ludzie nie gorszyli się, patrząc na moje życie, ale byli zachęceni do tego, by Boga szukać? Czy tak postępuję? Na to sobie odpowiedzmy. Zapraszam, byśmy powstali do wspólnej modlitwy.